Siostry, bracia, w tym słowie, które Pan Bóg dzisiaj kieruje do Kościoła, bardzo ważne jest, i to w obu lekcjach, słowo sen. Ten sen łączy oba czytania. Zacznijmy może najpierw od tego, dlaczego fletniści oraz tłum zgiełkliwy zgromadzony w domu przełożonego synagogi, nawet w takim przenośnym sensie, nie chciał od Jezusa przyjąć, że można w ten sposób mówić o śmierci człowieka. Zresztą byli pobożni Żydzi. Cały Stary Testament ich przygotowywał do czegoś. Różne nurty religijne różnie to widziały, potrafili się nawet sprzeczać. Jedni wierzyli w zmartwychwstanie, inni w ogóle wykluczali taką możliwość. Ale nie mógł przyjść nauczyciel z Nazaretu i próbować tak trochę osłodzić ból tego domu, mówiąc: dziewczynka śpi. Dlaczego od razu ten śmiech? Dlaczego to szydzenie? Zapamiętane przez i zapisane przez obu ewangelistów, tak się składa, że w tym roku ledwo 9 dni temu słuchaliśmy o tym samym wydarzeniu w redakcji Marka, wydobyta z pamięci Piotra. Ta historia miała trochę więcej szczegółów, niektórymi się różniła. Ale co najważniejsze, siostry, bracia, to jest takie pytanie. Dlaczego, jak coś jest niekonkretne, to ludzie sobie nawet nie pozwalają na to, żeby w taki przenośny sposób o tym tak mówić. Nie? Że skoro nie wiemy, co po śmierci, to jak ktoś powie, że ona śpi, to lepiej go wyśmiać. Wynika z tego, że dużo lepszy jest taki konkret, który Chrystus wstawił w wiarę Kościoła, w nasze oczekiwanie tego, czym jest śmierć i co jest po śmierci. Oczywiście to słowo w ustach Jezusa zrobiło potem bardzo wiele dobrego i ma swoją, znowu do naszych czasów, jest to słowo, które ma karierę. Nie? Znaczy my w ten sposób faktycznie i cmentarz nazywamy miejscem nie nekropolis, to nie jest miasto zmarłych, to jest miejsce śpiących. Słowo cmentarz ma taki rodowód. My faktycznie mamy to głęboko wpisane. To ostatnio się coś takiego dzieje, nie? Że śmierć nie jest porównywana do snu. Śmierć nie jest snem. Oby nam świat, który ze śmierci uczynił temat tabu, nie wyrwał takiego myślenia. Bo jest tylko ten jeden, który potrafi ze snu obudzić. I oczywiście wiele było pewnie i młodszych, i starszych, i dzieci, i dorosłych, i starców wtedy, w historii Kościoła i dzisiaj, którzy zasnęli i sprawili wielki ból swoim najbliższym, bo oni doświadczają śmierci, nie? Martwoty, jak to szczególnie bolesne jest w przypadku, kiedy umrze dziecko. Nie? Jezus tą dziewczynkę 12-letnią wskrzesił jako jedną z nielicznych zmarłych, bo też przecież nie o to chodzi, żeby wszystkich przywracać do czesności. Chodzi o to, że to jest znak. To jest faktycznie znak, że Jezus ma moc, że Jezus potrafi obudzić. I oczywiście lepiej to dla nas, kiedy zmarłych budzi w wieczności. Po tym okamgnieniu, którym jest przekroczenie tej granicy między doczesnością a wiecznością. Tak ten sen z tej Ewangelii zabierzmy dzisiaj jako taką dobrą nowinę. I to taką dobrą nowinę, której trzeba dzisiaj w sobie i wokół siebie bronić. Bo z jednej strony śmierć się całymi tabunami w tych różnych filmach, grach wylewa, że wręcz jest śmiesznym zjawiskiem, jak można kłaść trupem całe setki i tysiące w tych różnych strzelankach, już młodzi, 12-letni chłopcy, może mniej dziewczynki, ale uczą się zabijać, nie? Jakoś są oswajani z tym, co potem staje się tematem tabu. Nie ma śmierci. Jest i nie ma. Tak skomplikowany ten świat. Wróćmy jeszcze do tej pierwszej lekcji. Tutaj ten sen Jakuba też jest taki zdumiewający, bo Jakub jest w ucieczce. Jakub zrobił to, co zrobił w swoim domu. wykradł bratu pierworództwo, skorzystał z pomocy zatroskanej i jakoś jego bardziej kochającej mamusi, oszukał starego, zniedążniałego już ojca i ucieka. I ucieka. To jest bardzo, bardzo przedziwne. Nie? Jak ta lekcja jest bardzo wieloznaczna. Co to znaczy, że Pan Bóg temu słusznemu uciekinierowi, nie, zwiewa do Mezopotamii, bo się boi gniewu brata. I oto przychodzi taki moment, w którym Pan Bóg mu mówi: jestem przy tobie. Jestem nad tobą. Jeśli pomyśleć o tym, co Jakub, patriarcha, nie, wnuk Abrahama, syn Izaaka, uczynił, że to grzech, nie, że tak nieuczciwie i w dodatku wobec najbliższych się przecież nie postępuje, to do tego grzesznika Pan Bóg mówi: jestem przy tobie, nie, jestem twoim Bogiem. Nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię tego, co obiecuję. Pan Bóg będzie mu towarzyszył i w tej ucieczce, i w drodze powrotu. Pan Bóg go uczy takiej trwogi, którą on też po ludzku będzie jeszcze nieraz odczuwał, zwłaszcza przed tym, kiedy się będzie miał spotkać z bratem. Ale chyba to jest najlepsza nowina, że Pan Bóg takiemu grzesznikowi, takiemu uciekinierowi daje znać o tym, że jest Bogiem bliskim, że mu towarzyszy. Jak na to popatrzeć trochę tak w mniej biblijny sposób, próbować wyobrazić sobie choć przez chwilę, nie, te wszystkie gwiazdozbiory, cały ten wszechświat, prędkości tych wszystkich galaktyk i że ten Bóg, który to wszystko stworzył, podtrzymuje w istnieniu i ogarnia, pochyla się tam ten wieczór nad tym uciekinierem, nad tym człowiekiem, który czuje przerażenie, samotność, przelicza, czy to się opłacało, czy to się opłaca, co uczynił właśnie. No to jest to zdumiewająca bliskość, zachwycająca dobra nowina. I sen, w którym Pan Bóg mu przypomina: jestem wielki, jestem przy tobie. Ty jesteś mały, jako sam w sobie i przez to, co uczyniłeś, ale ja będę spełniał moje obietnice. Niech nas też ten sen Jakuba. Znowu można powiedzieć, kiedyś chyba częściej było, ja nie pamiętam, wiem gdzieś takich jakiś ikon, zdjęć, to są takie świątynie, nawet i w naszej ojczyźnie, gdzie kiedy się wchodziło do kościoła, było to westchnienie Jakubowe napisane na odrzwiach świątyni. Dom Boży i brama do nieba. To też warto o tym pamiętać, że znowu winniśmy być tymi, którzy pielęgnują to Jakubowe westchnienie. Oto dom Boży i brama do nieba. Bo Bóg tak chce. A człowiek czasem jako uciekinier znajduje tutaj swój azyl. Amen.